Witamy w kolejnym odcinku podcastu PokerStrategy.com. W dzisiejszym epizodzie będziecie mogli wysłuchać serwis informacyjny, który jak zwykle przygotowali dla Was Torek oraz Morris. Urbi opowie o ostatnim eventzie w Pardubicach, a na koniec przedstawimy wywiad z Sykpastorem. Zapraszamy! Witamy w kolejnym serwisie PokerStrategy.com. Dziś przygotowaliśmy dla Was informacje
o PokerStrategy.com TV World Championship,
o wizycie Junglemana w siedzibie PokerStrategy na Gibraltarze,
o tym jak po raz kolejny Pyszałek pokonał Łotrzyka
i na koniec zaprosimy Was na zlot w Sopocie, który odbędzie się już w ten weekend. Zapraszamy! Niedawno w siedzibie Poker Strategy na Gibraltarze pojawił się Daniel Cates, lepiej znany jako Jungleman. Gracz ten jest jednym z najbardziej znanych specjalistów od gier na najwyższych stawkach.
Ten 21-letni pokerzysta może poszczycić się już 6 milionami dolarów profitu w grach online. W związku z aktualną sytuacją prawną w Stanach Zjednoczonych, Daniel zdecydował przenieść się do Kanady. Jednak jego wyjazd nie do końca się udał. Wprawdzie dotarł do granicy, lecz tylko do niej.
Gdzie Jungleman zabawi na dłużej? Nie wiadomo. Lecz pewnie przekonamy się już wkrótce. Póki co możecie obejrzeć z nim wywiad, który przygotowaliśmy podczas jego pobytu w siedzibie naszej firmy. Znajdziecie go na naszej stronie.
Z niecierpliwością zatem czekamy na powrót Junglemana na pokerowe stoliki, a także miejmy nadzieję, że jego pobyt na Gibraltarze zaowocuje nowymi filmami, które znajdą się na naszej stronie.
Przelot do Londynu, wspaniały hotel, traktowanie VIP oraz miejsce przy Twoich idolach naszej społeczności. Wszystko to na ekranach telewizyjnych w całej Europie. Oto PokerStrategy.com World Championship zrealizowane przy współpracy z Poker Heaven.
W mistrzostwach tych może wziąć udział każdy, ponieważ miejsca w finałowej fazie można zapewnić sobie w różnych freerollach czy też wyścigach rejków. Jest to zatem świetna okazja, aby powalczyć o jedno z 42 miejsc na ten event.
Miejscem starcia będzie Londyn, a wszystko odbędzie się w grudniu tego roku. Konkurencja będzie piekielnie ciężka, natomiast oprócz zwycięzców poszczególnych starć, przy stoliku finałowym będzie zasiadał Dominik Kornkoffert, czyli założyciel Poker Strategy. W stawce finału będziemy mieli 42 tysiące dolarów, z czego na zwycięzcę main eventu czeka 20 tysięcy dolarów.
Main event relacjonowany będzie w ponad 75 stacjach telewizji kablowej w całej Europie, włączając to Sky TV. Będzie to miało miejsce na początku przyszłego roku. Akcje będą śledziły dziesiątki tysięcy miłośników pokera w całej Europie.
Pakiet do pierwszej fazy telewizyjnej zawiera
$1200 na przelot oraz 3 noclegi w luksusowym hotelu w Londynie,
$300 kieszonkowego,
miejsce w telewizyjnym turnieju PokerStrategy.com, który będzie relacjonowany przez Poker Channel Europe,
wejściówkę VIP do najlepszych londyńskich kasyn oraz nocnych klubów,
darmowe drinki oraz imprezę końcową w hotelu.
Natomiast pakiet na finałową rozgrywkę zawiera
$900 na przelot oraz 2 noclegi w luksusowym hotelu w Londynie,
$250 kieszonkowego,
limuzynę na wycieczkę po Londynie,
miejsce w telewizyjnym finale PokerStrategy.com wraz z Dominikiem Kornem Koffertem, który będzie relacjonowany przez Poker Channel Europe,
oraz powitalną kolację i imprezę końcową w hotelu.
Wszystkie wyżej wymienione atrakcje mogą stać się Waszym udziałem. Wystarczy założyć konto na naszej partnerskiej platformie Poker Heaven i przystąpić do walki o jedno z 42 miejsc. Powodzenia!
Sunday Million to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów online. W każdą niedzielę na starcie tego eventu staje mnóstwo pokerzystów, którzy mają nadzieję na wygranie największej części z gwarantowanej puli nagród miliona dolarów.
Na placu boju 17 lipca 2011 roku stawiło się 6182 graczy, którzy wpłacili wpisowe w wysokości $215. Pula nagród osiągnęła w ten sposób ponad 1 200 000 dolarów. Turniej trwał ponad 11 godzin, a przez większość tego czasu mogliśmy obserwować grę jednego z naszych trenerów. Pyszałek świetnie odnalazł się w tym turnieju i zdominował stoliki, przy których grał, dzięki czemu udało mu się awansować na finałowy stół.
W ostatecznej fazie rozgrywki nasz trener radził sobie bardzo dobrze i kilka razy przejmował pozycję chip leadera. Sytuacja jednak skomplikowała się po przegranej as dama na KJ przeciwnika. Ostatecznie, gdy w grze pozostało 5 graczy, zdecydowano się na deal. Tym samym Pyszałek został sklasyfikowany na 4. pozycji i zgarnął ponad 77 tysięcy dolarów, co jest najlepszym wynikiem wśród użytkowników polskiej społeczności PokerStrategy.com w tym turnieju.
Jest to też jedna z największych wygranych wśród naszych pokerzystów w ogóle. Największym sukcesem póki co może poszczycić się Gomor, który w dwudniowym evencie Full Tilt Online Poker Series zajął 5. miejsce, zgarniając 136 tysięcy dolarów. Z kolei Kinch 123 zajął 2. pozycję w jednym z turniejów World Championship of Online Poker, co wzbogaciło jego konto o ponad 85 tysięcy dolarów.
Chcielibyście powtórzyć sukces Pyszałka? W naszym serwisie ukazał się news zatytułowany Przygotuj się do walki w niedzielnych turniejach, w którym zebraliśmy dla Was najciekawsze filmy szkoleniowe z zakresu gry MTT polskich trenerów PokerStrategy.com. Gracz z każdym statusem znajdzie tam coś dla siebie.
Życzymy miłego oglądania. Plaża, słońce, drinki, piękne kobiety. Oczywiście kolejność przypadkowa. To wszystko już najbliższy weekend w Sopocie, gdzie odbędzie się kolejny zlot polskiej społeczności Poker Strategy.
W dniach 13-14 sierpnia spotkamy się wszyscy w tym pięknym mieście i zasmakujemy jego uroku.
Tak jak zawsze, diamentowi użytkownicy mogą liczyć na dodatkowe przywileje. Jednak zapraszamy wszystkich użytkowników naszego serwisu, gdyż jak pokazały poprzednie nasze wypady, każdy bawił się świetnie i nie zabrakło dla nikogo alko, znaczy ciekawych atrakcji.
Jeśli już mowa o atrakcjach, oto co dla Was przygotowaliśmy.
Wykład z Mindsetu, który wygłosi Lech Rumski.
Uroczysta kolacja w ekskluzywnej restauracji Smak Morza, połączona z wręczeniem upominków dla naszych diamentów i black memberów.
Darmowe drinki podczas imprezy w klubie Cream Club Sopot oraz dodatkowe miejsce w sali VIP i wstęp do klubu gratis.
A w niedzielę wcielimy się w żołnierzy z karabinami do paintballa. Za obsługę tej atrakcji odpowiedzialna będzie firma Spider Games, która ma bardzo duże doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć. Oczywiście najlepsza drużyna zostanie nagrodzona, a dodatkowo uczestnicy zabawy będą mieli nieograniczony dostęp do miejscowego bufetu.
Mamy nadzieję, że ten zlot będzie jeszcze lepszy poprzedni. Zapraszamy!
A to niespodzianka. Dzisiejszy podcast prowadzili dla Was Torek
oraz Morisek.
Do zobaczenia w następnym odcinku.
Welcome everybody, jak mawiał Wojciech Olejniczak. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu PokerStrategy.com. Z tej strony oczywiście ja, bo któż by inny. Dzisiaj o pokerowym festiwalu w Pardubicach, który miał miejsce jakieś 2 tygodnie temu. Ale nie tylko. Oprócz tego również o wszystkim, co ci z Was, którzy jeszcze nie byli, powinni wiedzieć o turniejach pokerowych rozgrywanych live za naszą południową granicą. Zacznę może od tego, od czego zaczął się PPFP, czyli Poker Stars Poker Festival w Pardubice, mianowicie od team eventu, w którym PokerStrategy.com było godnie reprezentowane przez, powiedzmy, sponsorowaną drużynę w składzie Timo, Nilmar oraz ja w zastępstwie Tenfingera oraz drugą drużynę naszych dobrych znajomych, na skład której wchodzili Evran, Odom oraz Kusypal. Drużyna Poker Strategy bardzo dzielnie spisywała się, godnie reprezentowała barwę Poker Strategy, jednak jak mogliście przeczytać w relacji i czego zresztą można było się spodziewać, nie ugraliśmy tam absolutnie nic, mimo że robiliśmy co było w naszej mocy. I tym miłym akcentem rozpoczął się dla nas wszystkich pobyt w Pardubicach, który przynajmniej dla mnie oznaczał około 10 rozegranych turniejów, jak również no, sporo godzin spędzonych na keszach. Ale o tym później, a na razie zajmiemy się organizacją całej imprezy. Otóż cały pokerowy festiwal odbywał się w Afi Palace, czyli w takim, powiedzmy, centrum handlowym. przeciwieństwie do większości turniejów live tego typu nie był organizowany w kasynie, tylko specjalnie na te potrzeby przeorganizowanej sali konferencyjnej, gdzie już kilka metrów od wejścia po prawej stronie moglibyśmy być świadkami czegoś, czego z reguły nie spotyka się w takich turniejach live. Mianowicie znajdowała się tam Sit & Go Arena pod patronatem Poker Strategy. I o co w tym wszystkim chodzi? Otóż codziennie, każdego dnia, w trakcie którego odbywał się festiwal w Pardubicach, można było siąść sobie do jednego z turniejów Sit & Go. Wpisowe wahały się od 350 koron do 1100 koron. Oczywiście tych turniejów można było grać ile się chce, nawet przez cały dzień codziennie. A wszystko po to, gdyż ostatniego dnia festiwalu, w ostatnią niedzielę, 31 sierpnia, odbywał się finałowy turniej dla 9 najlepszych graczy, którzy w tych turniejach Sit & Go oraz w turniejach Turbo, które odbywały się również jeden dziennie o godzinie 22, zdobyli największą ilość punktów i do podziału między tych 9 graczy było, z tego co pamiętam, 100 tysięcy koron. Tak więc całkiem przyjemna sprawa. A taka Sit & Go Arena to świetny sposób na coś, co mogłoby się wydawać nieprawdopodobne, czyli na grindowanie live. Co prawda na tablicy z wynikami, która widniała przed tą areną, dużymi literami było wyraźnie napisane "Multitabling is not possible". A jednak można było, grając jeden turniej, zapisywać się do następnego i po odpadnięciu lub po wygraniu turnieju prawie od razu brać udział w kolejnym. Także dla każdego chętnego była możliwość zagrania chyba nawet 10 turniejów dziennie. Ja przez cały 8-dniowy pobyt zagrałem sobie tylko jednego sita i to akurat dlatego, że dostałem cynk od Kusypala, że na najwyższe sity za 1100 koron zapisanych jest kilku pijanych Czechów, więc również się zapisałem i szczęśliwie udało mi się tego sita wygrać, co tak szczerze muszę powiedzieć, że nie było specjalnie trudną rzeczą, biorąc pod uwagę, jaki poziom prezentowała przynajmniej połowa zawodników, która w tym sicie brała udział. Tak na marginesie jeszcze wypada wspomnieć, że był to mój jedyny sukces podczas całego wyjazdu, ale o tym później. Dobrze, opuszczamy Sit & Go Arenę, posuwamy się dalej w kierunku centrum sali kongresowej. Zanim dojdziemy do głównego pomieszczenia, w którym znajdują się gry cashowe oraz gry turniejowe, po drodze mijamy stoisko Poker Strategy, na którym każdego dnia witały nas uśmiechnięte Czeszki z logiem Poker Strategy przyklejonym w eksponowanym miejscu. Pytanie, w jakim celu one tam przebywały. Otóż każdego dnia organizowany był konkurs, w którym należało odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Pytania na poziomie, co to znaczy heads up, albo co to znaczy bubble. Tego typu pytania właśnie. I do wygrania każdego dnia były karty, były koszulki oraz żetony Poker Strategy. Twardo braliśmy udział praktycznie codziennie w losowaniach. Mi udało się w ten sposób wygrać dwie talie kart, które... właśnie tutaj skorzystam z czasu antenowego, który tak nieopatrznie Kuba daje mi non-stop w podcastach i wykorzystam go do autopromocji. Spośród tych dwóch, ponieważ sam posiadam już dwie talie kart, które gdzieś tam wcześniej zdobyłem, to obydwie talie kart, które wygrałem w Pardubicach, są nagrodami w konkursie, który organizuję na swoim blogu. Także zapraszam na mój blog, zapraszam do brania udziału w konkursie. Dobrze, koniec reklamy. Wracamy do podcastu. Kroczymy dalej po sali kongresowej i wchodzimy już do głównej sali, w której odbywały się wszystkie turnieje oraz wszystkie gry cashowe. O tym, jakie były turnieje, o tym, jak poszło nam, o tym, jak poszło innym, kto wygrał, kto przegrał. A o tym wszystkim mogliście czytać w relacjach, które Madawase przeprowadzał na bieżąco z Pardubic. Dlatego ja o tym nie będę wspominał. Chociażby dlatego, że ci z was, którzy byli tym zainteresowani, już wszystko wiedzą. Ci, którzy nie byli zainteresowani, i tak nie będą, więc poziom zainteresowania w tym, co mówię, który i tak pewnie jest niespecjalnie wysoki, w tym momencie osiągnąłby już kompletne dno. Dlatego powiem tylko, z jakimi turniejami mieliśmy do czynienia. Tutaj jest o tyle fajna sprawa, że ten zakres wpisowy do turnieju wahał się od najniższego, którym był bodajże 300 z ribajem, czyli turniej dostępny praktycznie dla każdego. Każda osoba z ulicy może sobie wejść i zagrać, co jest równoważne z tym, że field jest dużo słabszy i takie trzymanie gra się przyjemniej. Do turniejów z najwyższym wpisowym, i ten wynosił w turnieju Masters 6,5 tysiąca koron, czyli to jest ponad 1000 zł. Także tutaj rozpiętość dosyć duża. Każdy mógł spróbować swoich sił w tym, w czym czuł się dobrze i w tym, na co stać było jego bankroll. Podobnie w grach cashowych. Akurat przy okazji tego eventu organizowane były cash głównie na poziomach 10-20 i 25-50. ale na specjalną okazję otwarto stolik 100-200 koron, czyli nawet 20 tysięcy, na którym zasiadali, no powiedzmy sobie, najbogatsi uczestnicy festiwalu pokerowego. Najwyższymi stawkami, które regularnie były grane, były stawki 50-100, na których zdarzyło mi się dwa razy szotować, dwa razy nieudanie, ale było warto. Tutaj pewna ciekawostka do nadmienienia. W grach live, przynajmniej takich przy okazjach wielkich turniejów, jest dokładnie odwrotnie niż mamy do czynienia online. To znaczy tutaj im wyżej idziemy w stawkach, tak, im większy buy-in, im większe blindy, tym zdecydowanie słabszy poziom. Dlaczego tak jest? No otóż to w miarę logiczne, że na tych stolikach powiedzmy 10-20 siadała masa tak zwanych online regularsów, czyli graczy, którzy mają tam wbite w głowę ABC, którzy grają sobie tight. Oczywiście tam również przysiadają się gracze, którzy na pokerze mają trochę mniejsze pojęcie i nawet te stoły były dochodowe. Jednak tych typowych grinderów live, powiedzmy, no nie tyle nie stać na wpisowe do wyższych stolików, co oni znają zasady bankroll managementu i wiedzą, że nie powinni w takiej grać brać udziału. I dlatego te gry przyciągają z kolei graczy, którzy mają sporo pieniędzy do wydania, a którzy chcą się pobawić, niespecjalnie dbając o to, czy powinni przy takich grach siedzieć pod względem finansowym, no bo dla nich liczy się głównie dobra zabawa, a jeżeli przy tym wygrają sporo pieniędzy, no to tylko lepiej. A i dlatego właśnie takie stoły są dużo bardziej dochodowe. Także jeżeli będziecie się wybierać w przyszłości na jakiś turniej, a przy okazji tego turnieju organizowane będą cache, to jeżeli tylko macie taką możliwość, zdecydowanie polecam wziąć ze sobą więcej pieniędzy i usiąść do stolików na trochę wyższych limitach. Te gry są naprawdę opłacalne i naprawdę bogate w fiszów. I tutaj, co ciekawe, ma również zastosowanie coś, co ja nazwałem efektem korony. Opowiadam o tych stolikach 10-20, czyli NL2000 w koronach. Na złotówki to byłby odpowiednik mniej więcej NL300 złotówek, czy powiedzmy NL100 w dolarach. Gdybym w Polsce grał w jakimś kasynie czy w grze domowej, a właśnie powiedzmy nawet NL100, to wrzucić Olina za te 100 BB czy za 100 zł ze słabą kartą, no nie zdecydowałbym się na to. Sporo bym się zastanawiał, czy podjąć takie ryzyko za te 100 zł. A grając tutaj w Pardubicach, czy grając wcześniej w Ostrawie, czy w Pradze, z buy-inem w przeliczeniu 300 zł, ale w momencie, gdy jest to 2000 koron, to jakoś wrzucam te pieniądze do puli bez większego zastanowienia i nawet momentami uważam to za drobniaki. Jest to z jednej strony niebezpieczne, bo tracimy w pewien sposób wartość pieniądza, przynajmniej ja, nie wiem czy inni odnoszą podobne wrażenie. Z paroma osobami o tym rozmawiałem i podzielałem moje zdanie, ale nie musi to być powszechne, może to akurat tylko w naszym przypadku tak się działo. Jak mówię, ma to swoje dobre i złe strony, bo no złe strony możemy grać zdecydowanie bardziej z piły niż zwykle. No a z drugiej strony jakby traci się to poczucie scary money i w związku z tym można grać bardziej optymalnie. Natomiast z psychologicznego punktu widzenia, dlaczego 2000 koron wydaje bez żadnego problemu, a 100 zł to już są spore pieniądze? No ja odpowiedzi na to nie znam. Bardzo chętnie usłyszę od kogoś. Możecie się podzielić swoimi opiniami na ten temat w komentarzach do podcastu czy na forum. I naprawdę, naprawdę jestem ciekawy, jakich odpowiedzi możecie na to udzielić, bo sam nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Z góry uprzedzam tutaj, że odpowiedź taka, że ponieważ żyję w Polsce, to złotówki mają dla mnie realną wartość, a korony nie, no jest tutaj błędna, bo jako kontrprzykład mogę podać tutaj grę w kasynach na zachodzie Europy w euro i tutaj ten efekt, który występuje przy grze na korony, no nie występuje, więc to nie w tym tkwi problem. Dobrze, festiwal pokerowy miał miejsce w Pardubicach. O samym mieście nie będę specjalnie dużo opowiadał, bo zasadniczo nie ma tutaj specjalnie dużo do opowiadania. Pardubice można przyrównać do Pragi, tylko takiej no mniej więcej 20 razy mniejszej. Jak ktoś z was będzie lub był kiedyś w Pradze, no to takie Pardubice mają powiedzmy właśnie jeden czy dwa budynki, które przypominają taką typową praską architekturę, natomiast cała reszta Pardubic to no, nawet powiedzmy typowe czeskie czy wręcz typowe polskie miasteczko na kilkadziesiąt tysięcy osób, które niczym specjalnym się nie wyróżnia. Także jeżeli przyjeżdżać do Pardubic, to tylko grać w pokera, bo zwiedzać tutaj nie ma co. Natomiast w Czechach oprócz Pardubic mamy też kilka innych miast, do których można się wybrać. Taką pewną mekką ostatnio polskich pokerzystów stała się Ostrawa. Ostrawa, która również jest potwornie brzydkim miastem i tak jak Pardubice nie ma nic do zaoferowania, to jednak oferuje sporo kasyn, oferuje regularne turnieje i nawet takie większe, jak chociażby organizowane co jakiś czas HESOPy. Ale przede wszystkim jej główną zasługą jest to, że znajduje się bardzo blisko polskiej granicy, także tutaj można z tych miast na południu, czy powiedzmy z Wrocławia, z Katowic, z Krakowa, dostać się do Ostrawy w mniej niż 2 godziny. Czyli tak naprawdę nie trzeba planować tutaj dłuższego wyjazdu, taki jak my tutaj do Pardubic na ponad tydzień, a do Ostrawy można wyjechać po południu, zagrać sobie, wrócić jeszcze tego samego dnia, czy powiedzmy w nocy. A zdecydowanie kusi ona, bo jak wiadomo, zakazany owoc smakuje najlepiej, a w Polsce kesze na wysokich stawkach z fiszami, no ciężko się załapać na taką grę, bo jeżeli gramy ze znajomymi, no to jednak są nasi znajomi, a gier w kasynach nie uświadczymy. No przynajmniej w większości, bo ostatnio zaczęły się pojawiać gry z ante na specjalnych zasadach, ale to nie jest miejsce na poruszanie tych tematów. Poza Pardubicami, poza Ostrawą jest oczywiście Praga. Praga, która sama w sobie jest oczywiście wielkim i wspaniałym miastem i ma bardzo wiele do zaoferowania poza pokerowo. Jeżeli macie tydzień wolnego czasu w wakacje i nie wiecie, co z nim zrobić, to polecam tygodniową wycieczkę do Pragi. Tam jest naprawdę co oglądać. Ale wróćmy do pokera. W Pradze kasyn jest cała masa. Na samym placu Wacława, który jest centralnym punktem Pragi, znajduje się, no nie wiem, co najmniej 4 albo 5 różnych kasyn. Stawki są grane tak jak w większości od, począwszy od 10-20 wzwyż, a okazyjnie możemy trafić na bardzo wysokie. Natomiast co do turniejów, to już musicie tutaj zainteresować się na miejscu, ale w przeciwieństwie do wyjazdu do Pardubic na grę, czy do wyjazdu do Ostrawy, czy innych czeskich miast, to wyjazd do Pragi naprawdę gorąco polecam, gdyż Praga jest po prostu tak pięknym miastem, że można tam spędzać całe dnie. A jeżeli przy okazji uda nam się znaleźć dobre kasyna z dobrymi grami i wygrać trochę pieniędzy, no to już po prostu jesteśmy królami świata. Dla osób, które rzadko grają live, a i dla tych, którzy może grają live, ale u nas ze znajomymi, warte wspomnienia będą takie rzeczy jak na przykład koszy takiej podróży. Tu mogę powiedzieć z autopsji, bo w Czechach zaliczyłem już kilka takich właśnie eventów. Na podstawie ostatniego w Pardubicach, tutaj 8-dniowy wyjazd, kosztował mnie raptem, no bo ja wiem tak, 3,5, może 4000 koron. A 4000 koron to jest mniej niż 1000 zł. Więc jak za no, ponad tygodniowy wyjazd, i tutaj licząc nocleg, licząc wyżywienie, licząc koszty podróży, 1000 zł to nie są duże pieniądze. No i biorąc pod uwagę, że bardzo łatwo można sobie grając w pokera taki wyjazd zwrócić, to dochodzimy do wniosku, że taka zabawa w jeżdżenie po Czechach i granie turniejów czy granie keszy to nie jest droga sprawa. I też również po sobie wiem, że takie rzeczy się dzieją. Ja będąc 2 razy na USOPach w tamtym, nie w tam, tak. Ja będąc 2 razy na USOPach w 2010 roku czy jakieś pół roku temu w Ostrawie na HESOPie, czy również prawie teraz w Pardubicach, praktycznie udało mi się z koszty wyjazdu dzięki grom na keszach zwrócić. No, w Pardubicach było troszeczkę inaczej, bo co prawda udało mi się na jednym stoliku w Omachę z 2000 zrobić 21 tysięcy koron, natomiast spisowe do turnieju zjadło mniej więcej dokładnie tyle, także cały wyjazd zamknął się w koszcie powiedzmy tych 1000 zł, co i tak uważam za bardzo, bardzo dobrą kwotę jak na tygodniowy wyjazd. A że ja sam jakimś pokerowym wymiataczem nie jestem, o czym pewnie wszyscy dobrze wiedzą, no to jeżeli czujecie się na siłach, uważacie się za dobrych graczy, to stoliki naprawdę zachęcają i pieniądze same wołają do was, abyście je wzięli. Jedyna rzecz, która mogłaby was jeszcze powstrzymać przed wyjazdem do Czech, to jest język czeski. Język czeski na papierze, tak pisany, nie jest specjalnie trudny dla Polaków. Tutaj w momencie, gdy mamy chwilę na zastanowienie się, czy na interpretację, to odczytać coś po czesku jest bardzo łatwo. Język czeski różni się od polskiego w sumie niewiele. Myślę, że około 40 czy nawet 50% wyrazów to są dokładnie te same wyrazy, z tą różnicą, że Czesi mają zupełnie inne końcówki flekcyjne niż my. Ale w momencie, gdy sam trzon wyrazu jest taki sam, no to kontekst zdania łatwo się domyślić. Trochę gorzej ma się sprawa w mowie, bo w momencie, gdy Czesi zaczynają mówić szybciej, czy jakikolwiek inny naród, jakkolwiek inni ludzie w języku obcym zaczynają mówić szybciej, no to można mieć z tym problemy. Po angielsku, jak to w większości krajów z tej okolicy, dogadamy się przeważnie z ludźmi młodymi, a z ludźmi trochę starszymi, no tutaj może być problem. ale taką kombinacją polskiego, trochę czeskiego na migi zawsze da się spokojnie dogadać praktycznie z każdym, więc to akurat nie powinno stać na przeszkodzie i bariera językowa nie powinna mieć istotnego znaczenia. I co mi pozostaje? Więcej minusów wyjazdów nie widzę, plusy wymieniłem na samym początku. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest naprawdę świetna zabawa. Dla grinderów online to jest naprawdę świetna sprawa, bo ja po sobie wiem, ile powiedzmy bólu sprawiało mi powiedzmy grindowanie tych kilku tysięcy rozdań dziennie i mogłoby się przy tym wydawać, że poker już przestaje mi sprawiać przyjemności, jest wyłącznie wykonywany w celach zarobkowych, a tu taka gra live stanowi świetną odskocznię, zaczyna się nabierać ponownie tej chęci do gry w pokera i uważać go za coś naprawdę przyjemnego, a nie tylko taki przykry obowiązek. Więc na koniec apel, jedźcie do Czech, ogrywajcie Czechów, przyjeżdżajcie z powrotem do Polski z ich pieniędzmi. Miałem jeszcze w planach w tym podcaście pozdrowić wszystkie osoby poznane w Pardubicach, osoby z Poker Strategy, ale ponieważ jest ich tak dużo i na pewno kogoś bym zapomniał, kto później by mógł mieć do mnie o to pretensje, to pominę wymienianie osób, ale chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić, których miałem przyjemność spotkać w Pardubicach. A wszystkim pozostałym życzę udanych wakacji, jeżeli macie jeszcze jakieś przed sobą, udanego zlotu, który lada moment się rozpocznie, bo podcast z tego co wiem wychodzi w piątek zaraz przed zlotem. Mnie niestety na nim nie będzie, także do zobaczenia następnym razem. A jeżeli chodzi o podcasty, to pewnie pojawię się jeszcze w jakiś, także do usłyszenia. Było mi bardzo miło po raz kolejny. Mówił Urbi dla PokerStrategy.com. Ahoj!
Witamy w kolejnym podcaście Poker Strategy. Dziś wywiad przeprowadzimy z kim? Z Pastorkiem. Cześć, Pastorku.
Siema, Sztorku.
Nawet można powiedzieć chory, Pastorku, bo twój nick na Poker Strategy to Sig Pastor. Na początku poproszę cię o małą autoprezentację. Powiedz kilka słów o sobie.
Nazywam się Szymon, w pokera grałem półtora roku. Przez pierwsze kilka miesięcy fiszowałem sobie różne odmiany. Oczywiście nie było mowy o żadnym przestrzeganiu bankowego managementu i tak dalej. I w sumie akurat w lipcu pęka równy rok, jak zacząłem się tym już na poważnie zajmować.
W naszym serwisie już od jakiegoś czasu jesteś sędzią No Limit Hold'em Full Ring. Kiedyś już cię o to pytałem, ale z perspektywy czasu wszystko się zmienia, dlatego ponownie poruszę tę kwestię. Jak cię pracuje na Poker Strategy i jak podoba ci twoja rola na forum?
W moim przypadku nic się nie zmieniło, cały czas świetnie mi się pracuje dla PokerStrategy.com i jako sędzia jest to dla mnie świetna praca, ponieważ nawet kiedy się człowiekowi nie chce, to tak jestem dosłownie zmuszany do przeprowadzania sobie analizy rozdań niekoniecznie swoich. Także korzyść jest obopólna w tym przypadku.
A zamierzasz w przyszłości rozwinąć skrzydła w tym kierunku i zająć się treningami na PS lub też nagrywać filmy szkoleniowe, coś w tym stylu?
Myślę, że to jest ciekawa perspektywa. Jasne, byłbym na takim czymś chętny, ale to już wszystko zależy od naszych adminów, myślę.
Przejdźmy teraz do twojej gry. Byłeś wiernym graczem platformy FTP. Grałeś na stolikach Rasha, czy też stolikach Cup. Czym zająłeś się, gdy zamknięto Full Tilta? I czy brakuje ci tych właśnie stolików typowych dla FTP?
Full Tilt Poker zawsze uważałem za jeden z najlepszych roomów online dostępnych. I rzeczywiście, jako że głównie grałem Rasha, bardzo mi brakowało tego softu. No, soft FTP uważam za w sumie najlepszy z pokerów dostępnych online. Po zamknięciu Full Tilta kręciłem się przez parę miesięcy po niszowych roomach i od niecałych 3 tygodni powróciłem, polubiłem się na nowo, można powiedzieć, z poker z gwiazdką i tam teraz się usadowiłem.
Całkiem niedawno na naszym forum powstał dział stackingowy. Jak ci się podoba idea tego pomysłu?
Dla mnie idea prezentuje się świetnie, jest to szansa dla wielu graczy, którzy w różny sposób stracili swoje kapitały, między innymi ja, na to, by zamiast łamać na nowo limity, mogli osiąść spokojnie na swoich stawkach i z obopólną korzyścią dla inwestora, jak i dla gracza, grindować już na swoim.
Tak jak mówiłeś przed chwilą, zacząłeś grać na Poker Stars. Jakie różnice główne widzisz między FTP a Poker z gwiazdką?
Główne różnice między PokerStars a FTP to przede wszystkim będzie layout, kilka innych funkcji na stolikach, a jeśli chodzi o przeciwników, to podobnie jak na Full Tilcie spotkamy całą rzeszę od kompletnych maniaków po naprawdę solidnych reguł, z którymi nie warto zadzierać. Tak więc większych różnic tutaj nie zauważam, jeśli chodzi o samą grę.
Jakie są zatem twoje pokerowe plany do końca tego roku?
W planie jest z sukcesem zakończyć taking, przebić się do 400 spokojnie i patrzeć w przód na grę turniejową. Zacząć się skupiać, kiedy już odbuduję rola i nie wykluczam przejścia na gierki shorthandowe. Może rozwojowo zająć się trochę heads-upami.
A przechodząc do nieco bliższej przyszłości, pojawisz się na zlocie w Sopocie?
Jasne, mimo że nie udało się z różnych względów wyrobić diamenta, przybywamy liczną ekipą i nie tylko, w sumie nawet połowa osób nie będzie posiadała diamentowego statusu, a mimo to i tak bijamy i robimy największą imprezkę, jaką będzie widziało nasze wybrzeże, także musicie tam być również.
Ja będę.
Nie wątpię.
Kilkakrotnie miałem okazję grać z tobą w Poker Live i to, co od razu da się zauważyć, zresztą podobnie jak u Lewrana, to doskonały hand reading. Z kolei twoim nickiem wydaje mi się brak cierpliwości i nie do końca przemyślałem zagrania. Z czego to wynika?
Brak cierpliwości, jeśli pytasz dokładnie o grę live, no to jako multitabler, który grał na raszu nawet 8 stolików po 2000 rozdań na godzinę, to chyba nie muszę odpowiadać. W momencie, kiedy gramy live, jest 20 rozdań na godzinę granych, nie rzadko samo mówi przez się. Jeśli chodzi o nieprzemyślane zagrania, to powiem może tak. Jeden morał dla wszystkich. Nie pijcie zbyt dużo, a najlepiej w ogóle, kiedy gracie live. To tak ode mnie.
Wiem też, że zwiedziłeś już kawałek świata. Przed Hesopem w Ostrawie byłeś z grupką osób z Denem, między innymi na małym Eurotripie, gdzie ci się grało najlepiej w Poker Live?
Najlepiej oczywiście z naszą liczną ekipą z Poker Strategy już na samym Hesopie. Mimo że głównego turnieju nie grałem, to uczestniczyliśmy w grach live liczną brygadą i najlepiej. No tutaj może najprzyjemniej, a jeśli chodzi o skutki, to właśnie wspomniane różne używki spowodowały, że skutek był zupełnie odmienny, ale przynajmniej fan był.
A masz jakieś ciekawe anegdoty z tych gier, które mógłbyś przytoczyć naszym słuchaczom?
Ciekawych sytuacji tam było mnóstwo. Taką jedną z najbardziej, która utkwiła mi w pamięci, było rozegranie Evrana 10-6 suited, czy 10-7, to nieistotne, w którym wystakował się Evran na ternie z straight drawem. Nie zauważył, że ma flash drawa i ten flash siadł na riverze, po czym zmakował swoje karty na showdownie i odsłonił najlepszy układ. To wywołało niemałą konsternację przy stole, bo pula osiągnęła dosyć spore rozmiary, jak na tamte akurat limity. No ale metagame nabudował, można rzec.
A dlaczego grając w Wiedniu nie tipowałeś dealera?
A, bo to zawsze jest FV minus. Pamiętajcie, każdy tip dealera, nawet jednym big blind, pamiętajcie, 20 rozdań na godzinę, pomnóżcie sobie razy 5 i wychodzi wam win rate. Nie, a tak generalnie to o ile w polskich, nie tyle kasynach, co w takich poker roomach, klubikach, to jest wręcz nagminnie, nachalnie momentami wymuszane są tipy, o tyle na zachodnich zauważyłem kasynach i właśnie poker roomach jest tak, że tam generalnie tacy niedzielni gracze to mają już zwyczaj od każdej puli, nieważne, że co chwilę przegrywają większe pule, kilkaset big blindów, to wygrywają pule po 20-30 BBA i tak typują dealerów po 10.
Zanim zacząłeś zajmować się pokerem, grałeś w Quake'a 3. Czy odnosiłeś tej grze sukcesy, czy może raczej podchodziłeś do tego bardziej hobbystycznie?
Grałem głównie hobbystycznie, było to jakby oderwanie się od rzeczywistości. Sukcesy swoje były, jeździliśmy na jakieś tam turnieje po Polsce, ale nie traktowałem tego już tak pro, żeby wiadomo wyciągać jakieś nagrody i tytuły.
Przejdźmy jeszcze na koniec do sportowego, Pastorka. Wiem, że lubisz koszykówkę, kiedyś trenowałeś też taniec. Czy wciąż poświęcasz tym dziedzinom czas, czy raczej poszły w
osobę? Sportowy Pastorek śmiesznie brzmi, ale jeśli chodzi o te dziedziny sportu, to głównie właśnie przez pokera strasznie to zaniedbałem. O ile kiedyś potrafiłem w tygodniu mieć 14-15 godzin treningów w tych najintensywniejszych okresach, o tyle teraz jak mi się tyłek będzie chciało ruszyć, to naprawdę jest cud i od 2 miesięcy już się zbieram, żeby coś ze sobą zrobić, bo jak zaczynałem grać pokera, to o wiele lepiej się czułem przy dłuższych sesjach, zachowując naprawdę formę fizyczną. No jest to bardzo ważne właśnie, żeby być w formie, bo to pomaga w koncentracji i wytrzymywaniu długich grań, a teraz mi tego właśnie brakuje.
No. Jest to bardzo ciekawa puenta na zakończenie naszej rozmowy. Moim i waszym gościem był Pastorek. Dziękuję ci, Pastorku.
Dziękuję, Torku, tobie również i pamiętajcie, najważniejsze są łapy zawsze.
Jak to łapy?
Łapy.
Czemu?
Zarówno fizycznie, jak i w pokerze. Ja zacząłem tylko i wyłącznie od tego, że robiłem łapy, analizy dalej i siłownie tak samo, łapy, pamiętajcie. Bit musi być.
Dzięki wielkie.